Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu CNN-owym, czyli niedzielne kazanko do okienka, komentarze do niedzielnych czytań. Kochani, dzisiaj fragment z Ewangelii Świętego Marka czytamy. Proszę, posłuchajcie tej opowieści. Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł, lecz on jeszcze głośniej wołał: synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy: Rabbuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Moi drodzy, bardzo znana opowieść, jedna z takich Ewangelii, które opowiadają o bardzo pięknym uzdrowieniu, którą oczywiście jak zawsze można sobie czytać na wielu poziomach. Mnie się dzisiaj otworzył jeden poziom, który jest oczywiście tylko cząstką tej opowieści, żeby to było jasne, to nie jest żadne wytłumaczenie całego tego wydarzenia. Ale kiedy sobie to czytam, to mi się to ułożyło w takie dwa obrazy pewnej sytuacji człowieka, który szuka pomocy Pana Boga, który bardzo chce doznać pomocy Pana Boga, ale najpierw nie wykonuje, a potem wykonuje pewną pracę, która jest niezbędna. Kochani, już tłumaczę. Kochani, jest jasne i żeby to było, mówię, oczywiste, bo nie będę potem o tym mówił w odcinku, mogłoby się wydawać, że pomijam ten aspekt, że głównym działającym oczywiście w pomocy człowiekowi jest Pan Bóg. Że ten, który daje łaskę, ten, który daje uzdrowienie, ten, który może człowieka wydobyć z najgorszych rzeczy, jest Pan Bóg. Ale nie będziemy się tym dzisiaj zajmować. I kochani, to, że o tym nie mówię, to nie znaczy, że nie wiem, że tak jest. Bo nagle można popaść, jakby słuchając tego, co będę mówił, w takie myślenie, że wszystko zależy od nas. Kochani, wiem, że nie, ale od nas również wiele zależy. I chciałbym dzisiaj Waszą uwagę zwrócić na tą naszą stronę. Bez Pana Boga nic się nie wydarzy, ale nasza strona jest bardzo potrzebna. W czym rzecz? Kochani, mamy tutaj jakby dwie sytuacje tego żebraka, w którym widzę taki obraz każdego człowieka, jak mówię, szukającego pomocy Pana Boga. Najpierw jedną, a potem drugą w tym spotkaniu z Jezusem. Zobaczcie, na czym polega pierwsza sytuacja. Mamy niewidomego, czyli mamy kogoś, komu się dzieje coś niedobrego, ma jakiś brak, ma coś, co chciałby, żeby było inaczej. Chciałby, żeby, no właśnie, Bóg się nad nim ulitował. Oczywiście, kochani, w tą niewidomość możemy tu włożyć wszelkiego rodzaju nasze potrzeby, nie? Czyli wszelkiego rodzaju nasze braki, gdzie wołamy do Boga, no właśnie, Jezusie, ulituj się nade mną. I zauważcie, jest taki bardzo długi obszar, kiedy on woła, i to okazuje się bardzo tak mocno, a nawet im bardziej go uciszają, tym mocniej woła i nic się nie zmienia. Kochani, to mi się od razu, wiecie, kojarzy z taką sytuacją, wielu ludzi o tym mówi, nie? Ale proszę Ojca, przecież ja się modlę, przecież ja chodzę na spotkania różne, chodzę na mszę świętą, przyjmuję komunię świętą, odmawiam nowennę pompejańską, ja już tak krzyczę do Boga i nic się nie zmienia. Kochani, zobaczcie, w pierwszej części tej Ewangelii jest dokładnie tak. On się drze w niebogłosy. Jezusie, ulituj się nade mną. Uciszają go, czyli ktoś mu tam próbuje, nie wiem, jego niewiara, bo możemy pod tych uciszaczy wiele wsadzić jakby rzeczy, nie? Niewiara, wątpliwości, ludzie, przekonania. To go próbuje uciszać. On i tak krzyczy: ulituj się nade mną. Uwaga. I nic się nie zmienia. Kochani, oczywiście możemy powiedzieć, że w wyniku tego krzyku w końcu zwrócono na niego uwagę, ale mówię, traktujemy to tak mocno symbolicznie. Nie chcę wam pokazać jakby dwie postawy. Kochani, może być tak, że możemy latami się modlić, możemy latami do Pana Boga wołać, możemy latami szukać Jego pomocy i rzeczywiście korzystać, wydawałoby się, ze wszystkich potrzebnych jakby narzędzi i ze wszystkich potrzebnych jakby możliwych, wiecie, środków na to, żeby się do Pana Boga zbliżyć, i jakby nic się nie dzieje. Drugi etap pokazuje mi jedną rzecz. Kochani, mówię, to są oczywiście symbole, ale myślę, że to jest czasem naprawdę przyczyna tego, że nie doznajemy Bożej łaski. Zobaczcie, on kiedy w końcu tam dostaje, oczywiście w tym wydarzeniu takim realnym, nie, to wezwanie: bądź dobrej myśli, nauczyciel cię woła, napisane, że zerwał się, zrzucając z siebie płaszcz, czyli zrzucił pewnego rodzaju wierzchnie okrycie. Oczywiście, no wiecie, no praktycznie to oznacza, że po prostu tam siedział pewnie, wiecie, czymś tam przykryty, kiedy się zerwał, no to mu to spadło z ramion, nie? I jednocześnie, kiedy, zobaczcie, podchodzi do Jezusa, kiedy się spotykają, to Jezus jakby troszeczkę udaje, ja wiem, że oczywiście nie udaje, ale jakby, że nie wie, co mu dolega, nie? Zobaczcie, to nie jest tak, że Jezus mówi, a, jesteś niewidomy, czy chciałbyś, żebym cię uzdrowił z twojej niewidomości? Nie, tylko on pyta, cóż byś chciał, żebym dla ciebie zrobił? Tak jakby Jezus go prosi, musisz sam nazwać, na czym polega twoja dolegliwość, na czym polega to, co ci jest, jakby chcę, żebyś mi to powiedział. Ja to chcę usłyszeć od ciebie. Do tej pory tylko mówiłeś, Panie, zlituj się nade mną, nie? Czyli tak jakbyś nie do końca wiedział, o co chodzi, a teraz cię proszę, powiedz mi, czego ode mnie potrzebujesz. I on mówi wtedy bardzo konkretnie, Panie, żebym przejrzał. Czyli on nagle zobaczył jakby, zobaczył, że jest ślepy. To jest w ogóle też ciekawe wyrażenie, nie? Zobaczył, że nie widzi. Kochani, mówię, nie odnoszę się do faktycznego tego wydarzenia, tylko do pewnych symboli. Kochani, co to znaczy, że on zrzucił z siebie jakiś płaszcz? Kochani, zobaczcie, bo wszyscy to mówimy, że my bardzo często w życiu nosimy różnego rodzaju ubiory, nosimy różnego rodzaju maski, nosimy różnego rodzaju zewnętrzne rzeczy, dzięki którym wyglądamy lepiej, wytworniej, dostojniej i tak dalej, albo po prostu inaczej. Czyli jakby one sugerują, że jesteśmy kimś innym. On nagle zrzuca płaszcz. Kochani, to jest w ogóle też bardzo ciekawe takie językowo, bo po hebrajsku szczególnie, słowo płaszcz jest słowem, które jednocześnie też określa chwałę. No pewnie się to wzięło stąd, że pewnie wiecie, możni ludzie chodzili w płaszczach i to był jakiś status ich, wiecie, ich bogactwa, ich tam czegokolwiek, znaczy znak statusu, można tak lepiej powiedzieć. Więc jakby słowo chwała i płaszcz to jest de facto to samo słowo po hebrajsku. Kiedy się na przykład mówi w psalmach, że Bóg jest otoczony płaszczem chwały, to de facto się mówi, że jest otoczony płaszczem po prostu, bo jak się mówi płaszcz, to jednocześnie to oznacza chwała. Czy znaczy, on jakby nagle zrzucił się z siebie całą chwałę, całą jakby, ja bym powiedział, nieprawdziwą chwałę, którą miał. Kochani, co to znaczy? Kochani, ja nie potrafię wam dać oczywiście odpowiedzi na pytanie, co jest waszym płaszczem, no bo ja nie jestem wami. Nie potrafię wam dać odpowiedzi na pytanie, jakby na czym polega ten wasz nieprawdziwy płaszcz, nieprawdziwa chwała, czyli ten fałsz płaszczowy, który macie. Ale kochani, wielu z nas żyje w jakimś zakłamaniu i uwaga, nie mówię, że to jest zawsze świadome zakłamanie, że my specjalnie to robimy, chociaż zazwyczaj mam wrażenie, że my trochę wiemy, że się oszukujemy, ale właśnie tak się próbujemy oszukać, żeby nie wiedzieć, że się oszukujemy. Czyli jakby na siłę trwamy w różnych wyobrażeniach, w różnych chęciach, w różnych, nie wiem, własnych pomysłach o tym, kim jesteśmy i w takim zakłamaniu wołamy do Boga. Czyli uwaga, dopóki siedzisz w tym płaszczu, to twoje wołanie jakby nie przyniesie żadnego rezultatu. Ja mam takie doświadczenie wielokrotnie, nie? W życiu miałem. Kiedy tkwiłem na przykład w różnych grzechach i naprawdę wołałem do Boga, żeby mnie z nich wybawił. I kochani, wiem, że to jest może łatwo mówić, bo patrzę na to z dzisiejszego punktu widzenia, czyli kiedy jestem już dawno po tym, nie? Kiedy byłem w środku, no wydaje mi się jakoś, chociaż nie wiem, że jestem do końca szczery ze sobą, że ja wtedy tego nie widziałem, ale teraz to widzę bardzo wyraźnie. Że ja jednocześnie wołając o ratunek, nie miałem w sobie wcale żadnej decyzji, żeby wyjść na przykład z tych grzechów. Że jednocześnie płakałem straszliwie, nie wiem, czy to znacie to doświadczenie, że ja naprawdę z całego serca wydawało mi się, prosiłem Boga, uwolnij mnie, prosiłem Boga, wydobądź mnie z tej sytuacji, proszę Cię, ty już nie mogę tych grzechów, nie potrafię w tym żyć i tak dalej. A jednocześnie, że tak powiem, gdyby to miało ode mnie zależeć samego, czyli Bóg powiedział, dobrze, masz taką władzę, ja Ci ją daję. Całą moją pomoc składam w Twój wybór. Kochani, ja dzisiaj muszę sobie szczerze odpowiedzieć, że ja bym nie skorzystał z tej władzy. Mimo, że o nią tak bardzo prosiłem, czyli mówiąc, tylko prosiłem, żeby Bóg zrobił za mnie coś, czego ja tak naprawdę nie chciałem zrobić. Kochani, Bóg nie będzie za nas robił. To jest właśnie ten płaszcz. Kochani, to są takie sytuacje, nie? Kiedy na przykład, ja to często widzę, na przykład jak mi piszecie historie potłuczone, albo jak słyszę różne opowieści ludzi, nie? Ktoś tkwi na przykład, wiecie, w jakimś związku takim, gdzie wie, że jest bardzo niedobrze, nie? I nieustannie modli się do Boga, Boże, wybaw mnie jakby od tych uczuć, wybaw mnie od tego, co się dzieje w tym związku. Kochani, ale bardzo często my chcemy, żeby Bóg to zrobił za nas. Nie wiem, czy rozumiecie, nie wiem, czy ja dobrze to tłumaczę, po prostu nie wiem, czy umiem to uchwycić we właściwe słowa. Ale mam takie pojęcie, że jakby Bóg mówi, możesz to zrobić i dam ci siłę, ale ty to musisz zrobić, a ty mówisz, ty to musisz zrobić za mnie. Czyli de facto ubierasz się w łaskę, że ty nie jesteś w stanie tego zrobić i Bóg to musi zrobić za ciebie. Uwaga, to jest nieprawda prawie zawsze. Jasne, kochani, że mogą być takie zniewolenia, mogą być, nie wiem, takie choroby wręcz nałogowe i tak dalej, gdzie jest potrzebna interwencja z zewnątrz, to oczywiste. Ale kochani, jestem przekonany, że w bardzo wielu rzeczach to my po prostu nie chcemy zrezygnować z tego, co mamy. To my nie rezygnujemy z tego uczucia. Ja wiem, że nie da się z uczucia zrezygnować w jedną sekundę, ale my nie wchodzimy na żadną drogę powolnego wychodzenia z danego przekonania, uczucia, grzechu, sytuacji i tak dalej. Często wołamy do Boga, żeby On zrobił za nas. Żeby On po prostu bez naszego wysiłku, bez naszego tak naprawdę pracowania nad sobą wkroczył. Uwaga, nie wkroczy wtedy. Kochani, takich fałszy może być dużo. Ktoś sobie może ufałszować, że jakaś jego sytuacja grzechowa, w której jest, tak naprawdę nie jest grzechowa, że to jest tylko takie gadanie kościelne i tak dalej, a ja wiem, co jest dla mnie szczęściem. I de facto prosisz Boga, żeby ci błogosławił, a tkwisz jakby w tym fałszu grzechu. Albo tkwisz w jakimś fałszywym nawet wyobrażeniu o tym, kim masz być. Bo sobie wymyśliłeś, że nie wiem, jak będziesz miał taką albo inną rolę w życiu, to tutaj będziesz szczęśliwy i nieustannie prosisz Boga, żeby ci w tym pobłogosławił. Ale to jest fałszywe, bo bardzo możliwe, że to nie jest twoja droga i ty nawet tak naprawdę to przeczuwasz, że to nie jest twoja droga, ale nie chcesz się zgodzić, bo ona ci się najbardziej podoba. I dlatego takie wołanie do Boga nic nie zmieni, kochani, no bo Pan Bóg nie wejdzie w ten fałsz. Kochani, mówię, nie wiem, czy ja to dobrze tłumaczę, mam nadzieję, że to do was jakoś dociera i może komuś się otworzą nagle oczy na jakąś sytuację, w której jesteście, bo tylko o to mi dzisiaj chodzi. Kochani, ja kiedy o tym mówię, to wiem, o czym mówię, nie? Tak, może to głupio brzmi. Ale kiedy o tym mówię, to wiem, o czym mówię w sobie. Bo ja pewnie nie wszystkie, żeby to było jasne, jestem przekonany, że niektórych fałszów sobie nie widzę i pewnie za 10 lat, kiedy spojrzę na dzisiejszego siebie, nagrywającego ten odcinek, sobie powiem, no to ładnie, że żeś tam wtedy nakłamał, a wtedy żyłeś w takich fałszach, nie? Dlatego na tym polega życie, że przechodzimy od fałszu do prawdy, czy tak byłoby najlepiej, od fałszu do prawdy i tak do końca życia, że będą się nam kolejne rzeczy rozfałszowywać, nie? Kochani, to jest strasznie ważna rzecz. On zrzuca ten płaszcz i to zobaczcie z takim impetem, bo on się wyrywa z tego płaszcza, jakby wyskoczył do Jezusa, wyrwał się do Jezusa. I zobaczcie, to Jezus go pyta, czy potrafisz mi teraz powiedzieć, na czym polega naprawdę twój problem? Czyli nie mówisz mi, Jezu, ulituj się, żeby było ze mną lepiej, tylko czy potrafisz powiedzieć, w jaki żeś wszedł, no właśnie, w jakie zaślepienie wszedłeś, żebym mógł ci pomóc z tego zaślepienia wyjść? Zobaczcie, Jezus jakby... Ja nie chcę powiedzieć, że Jezus mówi, że sami to mamy zrobić, bo tak jak mówię, kochani, ja wiem, że to Bóg stoi za tym wszystkim. Ale On nas naprawdę nie pomija w tej robocie. Dlatego On, zobaczcie, prawie zawsze, kiedy ktoś do Niego przychodzi, to On zawsze pytał, co mogę dla Ciebie zrobić. Mimo, co myślisz, że On nie wiedział? On wiedział, ale nigdy nie mówił, a, tu masz chorobę, dobra, z tego Cię uzdrowić? Czyli On nie odkrywał za człowieka tego, co człowiek sam powinien odkryć, nie? Kochani, Bóg nas traktuje bardzo, że tak powiem, dorośle, tak bym powiedział, nie jak dzieci. Które rzeczywiście czasem trochę nie wiedzą, o co chodzi. Nie? I nawet jak widzisz, że jesteśmy jak dzieci, bo nie wiemy, o co chodzi, to on cierpliwie czasem czeka, aż się przekonamy. I kochani, ja na przykład widzę takie w ludziach, mówię, czasem to widzę w komentarzach pod filmami, jak ludzie piszą tam swoje sytuacje, albo w rozmowach z ludźmi, nie? Ja wiem, że oczywiście może tych ludzi do końca nie znam, ale mam takie czasem wrażenie, ale ktoś się zakapućkał po prostu, wiecie, w takie swoje myślenie, siedzi w tym płaszczu i jednocześnie oczywiście woła do Boga jak opętany, nic się nie dzieje, i ma wtedy jeszcze pretensje do Pana Boga, że Pan Bóg nic nie robi. Uwaga, to nie chodzi o to, że Pan Bóg nic nie robi. To Ty mu tym swoim płaszczem nie pozwalasz, bo siedzisz w tym kłamstwie. Bo siedzisz w tej ślepocie. Siedzisz w tym, czego, no właśnie, nie widzisz. I tak, On Ci musi przywrócić wzrok, ale jednocześnie Ty musisz wiedzieć, gdzie zacząłeś źle widzieć. Gdzie jesteś niewidomy. Mam nadzieję, że to jakoś, kochani, złapiecie dzisiaj, co Wam próbuję powiedzieć. To jest bardzo ważna rzecz duchowa. Bo można naprawdę latami wołać, latami się modlić, latami... po prostu czesać, wiecie, nowennę za nowenną, modlitwę za modlitwą, spotkanie za spotkanie, komunię za komunią, kochani, i jednocześnie nie doznawać żadnej łaski Bożej, bo tkwisz ciągle w tym płaszczu. Pomyślcie proszę dzisiaj o tym. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za to spotkanie, bardzo się z niego cieszę. Przypomnę, jak zawsze, 1 lutego w Gliwicach, zupełnie nowa forma uwielbienia, kochani, tam się będą działy takie rzeczy, że głowa mała. Sprawdźcie to z nami, zobaczmy, czy to, co wymyśliliśmy, a będzie coś nowego, czy to się nadaje na wielbienie, czy w ogóle możemy szukać tak Pana Boga. Nie, żeby to nie brzmiało jakoś dziwne, że coś tam będziemy dziwnego robić, ale zmieniamy trochę, kochani, formułę, więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Bilety dostępne. Wiem, że to jeszcze 3 miesiące, ale mam nadzieję, że się zobaczymy. Kochani, ściskam, pozdrawiam, błogosławię i miejcie się proszę najlepiej na świecie. Wszystkiego dobrego z Bogiem. Pa, pa!